Dzisiaj gościmy panią Barbarę Ratajczyk, już wcześniej w tamtym tygodniu zapowiadano, właśnie świecka misjonarka, która również podzieli się również świadectwem z pracy tam, gdzie była, tam, gdzie działała. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niepojęta jest miłość Boga do człowieka. Bóg spragniony jest każdego z nas. Pragnie wejść w nasze życie, prowadzić nas, bo tylko w Bogu znajdziemy porządek, ład, wszystko na swoim miejscu. Największym dramatem człowieka jest, kiedy chce przez życie iść sam, opierając się na swoich talentach, zdolnościach, może posiadaniu władzy. Może dojść do największych szczytów sukcesów, osiągnięć. Ale jeżeli to jest dokonywane bez Boga, nie ma racji bytu. I Bóg w swojej miłości przychodzi w cierpieniu drugiego człowieka, aby czynić nasze oczy wrażliwymi na ludzką niedolę, abyśmy uczyli się kochać. Na ten współczesny świat daje nam takie koło ratunkowe. Świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Przez nią ukazuje światu nie biednych, ale najbiedniejszych z biednych, o których świat powiedział, że nie jest w stanie im pomóc. Miałam to ogromne szczęście pracować obok Matki Teresy. Patrzeć na nią to było patrzeć na żywą księgę. Niezwykła wielkość w niezwykłej pokorze. Cała wypełniona Bogiem. Nigdy Bogu nie powiedziała nie. Była posłuszna na każde Jego wezwanie. Adorowała Jezusa na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, aby za chwilę iść i adorować tego samego Jezusa w ciałach chorych, umęczonych ludzi. Założyła umieralnię, nie po to, żeby leczyć, bo tego jest medycyna, szpitale, ale aby w ostatniej chwili życia ukazywać im Boga. Chcę powiedzieć o Chrystusie trędowatym, którego widziałam i dotykałam, pracując w tych umieralniach. Trędowaci to najbardziej nieszczęśliwi ludzie. Bez twarzy, bez imienia, gdy zachorują, muszą opuścić dom, rodzinę. Jest to nieodwołalny wyrok izolacji. Matka musi zostawić swoje dzieci, męża. Dzieci muszą odejść od swoich rodziców. Każdego ranka przed pracą w umieralni dzień rozpoczynałam mszą świętą, aby czerpać siły z Chrystusa i z nim iść do chorych. Zdążając do domu Matki Teresy, mijałam ulice zasłane śpiącymi nędzarzami, przymierającymi głodem, trędowatymi. Nie zapomnę głodnych oczu dzieci, dorosłych, starców, dziecka, które napełniało sobie z głodu brzuszek ziemią, dzieci niemowląt pozostawionych na śmietnikach. Nie dlatego, że matka boi się kochać jeszcze jednego kolejnego dziecka i świadomie chce usunąć ze swojego życia, ale kobieta, która czuje, że umiera z głodu, w heroicznym wysiłku zanosiła tam swoje maleństwo w nadziei, że ktoś się odnajdzie i uratuje. Obok rozciągniętych aut gnijących śmietników, źródło chorób i pożywienia, infekcji i zarazy. Tam, co jeden wyrzuca, dla drugiego staje się podstawą życia. Ciągły głód, brak higieny powodują niedorozwój umysłowy, ślepotę, wszelkie warunki do rozwoju gruźlicy, trądu, innych chorób. Ci, którym zabraknie sił w poszukiwaniu pracy, jedzenia, gdy po drodze zachorują, nie mają żadnej szansy na przeżycie. Umierają w świadomości, że są niechciani, wyrzuceni poza nawias. Paradoksem jest, że obok toczy się życie bogatych. Indie to kraj ogromnych kontrastów. Obok niewyobrażalnego bogactwa istnieje przepaść nędzy. Idąc ulicą, niejednokrotnie widziałam takie obrazy, kiedy to biedak rozciągnięty na chodniku obok puszka żebracza, a koło niego ze spokojem duszy przechodzi bogaty człowiek. nie pochyli się nad nim, nie zainteresuje się jego losem, nie udzieli pomocy. Chociaż pyłek jego bogactwa zaspokoiłby potrzeby tego biedaka do końca życia. Nie czyni tego nie dlatego, że jest pozbawiony sumienia. Ci ludzie postawieni w świetle religii hinduistycznych, wierząc w pojęcie reinkarnacji, tłumaczą sobie w ten sposób, że ten biedak musiał w poprzednim wcieleniu prowadzić bardzo grzeszne życie i taka została mu zadana kara. Dlatego nie przeszkadzają mu w odbywaniu jej. Z kolei ten nieszczęśliwiec z cierpliwością znosi swoją sytuację, ufając, że w następnym wcieleniu może będzie bogaty. I w ten sposób nie jest rozwiązywany problem bogactwa i nędzy. Nazywałam to ich religię religią usprawiedliwienia. Bo widziałam pobożność ich ludzi. Od 5 rano rozróżniewają ich świątynie, śpiewają, modlą się. A więc są dobrzy. Ale czegoś tam najważniejszego zabrakło. Czego nauczył nas Jezus Chrystus? Realizowania najpotężniejszego przykazania, jakim jest miłość. A przecież Jezus mówi do nas słowami Ewangelii: jedni drugich brzemiona noście, nieście swój krzyż, pomagajcie dźwigać go innym. Cierpienie samo w sobie jest trudem, jarzmem, niewygodą, ale przyjęte, zrozumiane, ofiarowane staje się darem. Chorzy, cierpiący to perły w Bożych dłoniach, mogą wiele wyprosić łask, nawróceń. Pan Bóg nie chce umęczyć nas przeciwnościami losu, ale właśnie przez trudy, zmagania kształtuje, umacnia się nasza wiara. Usuń ze swojego życia krzyż, a stanie się puste, bez wartości. W krzyżu jest moc, w krzyżu czuje wzrastanie. Pan Jezus pokazał, kiedy umarł na krzyżu za mnie i za ciebie, abyśmy kiedyś osiągnęli niebo. Tam na ulicach Kalkuty w umieralni pojawiało się niekiedy w moim sercu pytanie: Boże miłujący, dlaczego tyle cierpienia? Kiedy miałam przed sobą strzępek gnijącego ciała człowieka, w tym momencie stawał się dla mnie całym światem. Wiedziałam, że to jest żywy Jezus, który woła do mnie: pragnę. Tak jak 2000 lat temu na krzyżu: pragnę, człowieku, abyś mnie rozpoznał, bo chcę uczyć się miłości, aby zmieniał swoje serce i zmieniał świat, który jest wokół ciebie. Bo nie ma miłości do Chrystusa w oderwaniu od miłości do człowieka. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, mnieście uczynili. Tam biedak z ulicznego bruku, okryty trądem, robakami, gdy zostanie odnaleziony przez misjonarza, może nazywać się szczęśliwcem. Na misji okazują mu troskliwą opiekę, Bożą miłość. W umieralni kalkuckiej, dla mnie takim najświętszym miejscem, jak tutaj ołtarz, na którym za chwilę dokona się cud przemiany w ciało i krew Pana Jezusa, tam była umywalnia, do której przynoszono biedaków z ulicy, aby obmywać ich ciała z brudu i oczyszczać rany z robaków. Nikt z nas nie byłby w stanie pochylać się, dotykać, myć, a co najważniejsze, okazywać miłość tym gnijącym, pełnym odoru istotom ludzkim. Ale nad umywalnią został umieszczony napis: ciało Chrystusa. I to zmieniało wszystko. Matka Teresa powiedziała: nie dotknęłabym trędowatego, gdybym nie wiedziała, że to jest żywy Chrystus. W drugim dniu mojego pobytu w umieralni, kiedy asystowałam misjonarce przy opatrunku, moim oczom ukazał się widok, którego nie mogłam znieść. Zrobiło mi się ciemno w oczach, czułam, że upadnę. W ułamku sekundy moje oczy spoczęły na dłoni przebitej gwoździem. Nad łóżkami chorych zostały umieszczone stacje drogi krzyżowej. Nad łóżkiem tej chorej wisiał Pan Jezus na krzyżu. I w tym momencie dłoń przebita gwoździem i ramię tej chorej stały się na mnie jedno. Od tego momentu nie czułam lęku od razu w kontakcie z trądem, z otwartą gruźlicą. Otrzymałam dar miłości do nich. Myślałam, że do końca moich dni spędzę je wśród trędowatych. Ale Pan Bóg ma wobec każdego z nas swój plan, miejsce, czas. Bo Kalkutę mamy tam daleko, ale mamy ją tu na każdym kroku. Za ścianą naszego domu, na sąsiedniej ulicy, a może we własnej rodzinie. Chrystus rozdarty dramatem samotności, niezrozumienia, odrzucenia, może unieruchomiony na łożu boleści, albo szuka po pustych kieszeniach pieniędzy, aby kupić głodnym dzieciom chleb. To jest ten Chrystus, który żyje w rzeczywistości naszego dnia. Możemy Go zobaczyć, albo przejść obok, zasklepieni w swoich kłopotach, troskach, a może w ludzkim egoizmie. Jeżeli spędzamy czas na kolanach, jeżeli w ciszy serca dotykamy Boga, rozpoznamy Go w biedzie, potrzebie naszego bliźniego. Matka Teresa weszła do ciemnego pomieszczenia. W rogu stało łóżko, na nim leżał stary człowiek. Obok niezapalona lampa. Dlaczego tu jest tak ciemno? Dlaczego nie zapalisz lampy? Siostro, bo nikt do mnie nie przychodzi. Ten człowiek nie tyle umierał z braku chleba, co z samotności. Czas to miłość. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to miłość. A jeżeli ja albo moje siostry będziemy Cię odwiedzać, zapalisz lampę? Tak, będę czekał. Być komuś nadzieją, oparciem. Opiekowałam się kobietą, która była bardzo zbolała, nie mogła tych bóli wytrzymać, była bardzo drastyczna i ciągle mnie wyzywała. Robiłam wszystko, żeby jej pomóc, ale to się nie zmieniało. I przyszedł moment mojej słabości, kiedy powiedziałam: siostro, ja już dalej nie mogę wytrzymać. Ja robię wszystko, żeby jej złagodzić ból, ale ona się nie zmienia. Ciągle mnie wyzywa. Siostra popatrzyła na mnie poważnymi oczyma i powiedziała: to jest Jezus. Jak to Jezus wyzywa? Nie, to jest tylko jej zewnętrzna powłoka. To jest to wszystko, z czym ona nie może sobie poradzić, co jest za trudne. Ale to jest Jezus, który wzywa cię do tej trudnej miłości. Nie tej, która spotyka się z wdzięcznością, uśmiechem, podziękowaniem. Ale tej, która ciebie kosztuje, która ciebie rani. My obok siebie niekiedy mamy też taką trudną miłość. Ktoś zniekształcony, może długotrwałym cierpieniem, może grzechem, niedostępny, nie ma z nim kontaktu. Pan Bóg wzywa nas do miłości, abyśmy byli nosicielami Bożej miłości, nie tylko ją zachowywali dla siebie, ale żebyśmy pomogli łamać te mury niedostępności człowieka z Jezusem. To jest nasz zwykły chrześcijański obowiązek, nasze apostolstwo. Jak to zrobić? Jeżeli jesteśmy w przyjaźni z Jezusem, tak na co dzień, jeżeli oddajemy Mu nasze życie, aby kierował nami, On poprowadzi nasze gesty, słowa, spojrzenia, ręce. On wszystko wie, ale Jemu trzeba zaufać, z Nim żyć, powierzać Jemu wszystkie sprawy, że On, z Nim zrobimy wszystko najlepiej, bez Niego wszystko się rozpada. 17 lat pomagałam ośrodkowi trędowatych Jivodaya w Indiach. 13 lat temu trafiłam do kolonii Ramgar, gdzie ofiarnie pracuje polska franciszkanka siostra Stefania. Tam zobaczyłam piekło na ziemi, kolonia, lepianki ulepione z gliny rękoma, bo nie mają do tego nawet najprostszych narzędzi. Kiedy przychodzi deszcz, rozmywa ściany, pozbawia ich i tego schronienia. Nie mają żadnego sprzętu posłania, śpią na gołej ziemi. Kiedy jest zimno, szczególnie nocą, cierpią, drżą zimna. Widziałam tam kikuty rąk, usta bez warg, nogi bez stóp, puste oczodoły. Posilają się tym, co wyszperają ze śmietników albo co wyżebrzą. Takich miejsc jest wiele na świecie, nie tylko Kalkuta, nie tylko Indie. Od 4 lat związałam się z siostrą Rufiną, franciszkanką polską misjonarką, którą Pan Bóg posłał do dalekiego Kazachstanu. Kiedy mówiła mi o sytuacji w życiu tych zesłanych, tych biedaków, łzy mi ciekły z oczu. Nie mogłam tego spokojnie słuchać. Pokazała mi też filmiki, które obrazują tamtą rzeczywistość. Pole zasłane, porośnięte wysokimi trawami, z których wyłaniają się setki, tysiące krzyży. Nie takie krzyże jak u nas na cmentarzu. To kije powiązane drutem, sznurkami, bezimienne, bez nazwiska, bez imienia. Zesłani, których dotykał głód, umierali jak muchy. Szczególnie dotykało to słabych organizmów, dzieci, starców. Spytałam, czy jest dużo u was katolików. Spuściła głowę, mówi, troszeczkę. Ale na następnym filmie patrzę, ołtarz, Najświętszy Sakrament, ławki wypełnione. Ludzie wpatrują się w Pana Jezusa, a On w nich, w ich serca. Ja mówiłam, no to nie jest tak źle, jednak w Kościele jest dosyć dużo ludzi. Tak, ale to są różni, bo tu są i muzułmanie, i prawosławni, ewangelicy, świadkowie Jehowy i trochę katolików. Ale ich wszystkich łączy jedno, straszliwa bieda, nędza, głód. I oni przychodzą tutaj. Oni mówią do księdza, do sióstr, wy jesteście dobrzy ludzie, nam jest tutaj dobrze. Cudowna sprawa. Pan Jezus patrzy w serca i działa, pomalutku. Młoda para ludzi zakochanych w sobie, którzy żyją od lat. I pewnego dnia ten mężczyzna mówi, musisz się ode mnie wyprowadzić. Jak to? Nie kochasz mnie? Kocham, ale ja chcę przyjąć sakrament Chrztu Świętego, przyjąć wiarę katolicką, dlatego nie mogę z tobą mieszkać. Dramat, rozdarcie, płacz. Po pół roku przychodzi ta kobieta do księdza, mówi, proszę księdza, ja też chcę, żeby mnie ksiądz ochrzcił. I w ten sposób rodzi się ten mały, pomalutku mały kościół katolicki. I podanie kawałka chleba, lekarstwa, to jest miłość. W ten sposób niosą Pana Jezusa. Mają siostry, ksiądz mają puste ręce, są biedakami. Dlatego ośmielam się prosić o wsparcie. Po mszy świętej przy wyjściu z kościoła będę zbierała ofiary na ten cel. Jeszcze jest taki problem, że jest taka ruina budynku i potrzebna jest do wyremontowania dla 4 bezdomnych rodzin tutaj w Polsce. Też jakaś mała część z tych ofiar pójdzie na ten cel. Za każde darcze z tego serca gorąco Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.